Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Zbigniew Kościk, radny Sejmiku Województwa Lubuskiego, dyrektor trzeciego liceum ogólnokształcącego.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
I te dwie funkcje są, myślę, o tyle ważne, bo z jednej strony polityk, z drugiej strony historyk, a dzieją się na naszych oczach ciekawe wydarzenia. Początek roku nie pozostawia nam wiele pola, bo co chwila coś się dzieje i ciężko nawet reagować. Chociaż zaczniemy od mniej przyjemnych faktów. Dziś w nocy spadły 22 rakiety na irackie cele wystrzelone z Iranu, gdzie mieli przebywać amerykańscy żołnierze. To ma być odwet? To ma być ten odwet, który zapowiadali irańscy władcy po zabiciu Sulejmaniego?
Panie redaktorze, dzień dobry państwu. No myślę, że akurat byśmy w złym tonie rozpoczęli ten nowy rok i także dzisiejszą audycję, gdybyśmy po pierwsze przegadali ten temat, a po drugie, gdybyśmy naszych mieszkańców naszej pięknej Zielonej Góry zaczęli od rana straszyć po prostu tą sytuacją.
Już sobie straszą nas inne media.
Przed audycją troszeczkę porozmawialiśmy, że no ten konflikt jest taki trochę konflikt never ending story po prostu i cytując klasyka, był czas, żeby się do niego w pewien sposób przyzwyczaić, ale kilka faktów warto sobie jakby przytoczyć. Po pierwsze, no ten generał Sulejmani no nie był żadnym gołąbkiem pokoju przecież, prawda? Jego rola była bardzo ważna, jeśli chodzi o świat szyicki. On podburzał nie tylko wszystkich szyitów mieszkających od Libanu po Egipt, ale także wpływał na taką retorykę antyamerykańską, wpływał na postawy antyizraelskie. Raz współpracował z niektórymi organizacjami terrorystycznymi.
Inny raz w Afganistanie z Talibami.
Tak. No, on sobie po prostu w pewien sposób zasłużył na to, co go spotkało. I to jest jeden element. No, drugi też element, o którym w pewien sposób wcześniej wspomniałem, to też trzeba pamiętać, że ten konflikt to jest sytuacja bardzo złożona i go nie można tylko rozpatrywać w kategorii, że tutaj Iran, Persowie w ramach pewnych retorsji za zabicie tegoż generała dzisiaj wystrzelili ileś rakiet. To są sytuacje naprawdę nierozwiązywalne od przeszło tysiąca lat, bo to jest na to i konflikt szyicko-sunnicki i prawda, obecność na tym terenie Izraela, ale także wielcy gracze tego świata, czyli ten powiedzmy element pewnej rywalizacji o strefy wpływów. No dopóki będziemy używali w naszych samochodach ropy i będzie to ważny czynnik, to oczywiście wielcy gracze tego świata będą chcieli trzymać rękę na pulsie w tym zakresie. No i pewno też warto byłoby skomentować jakby tutaj sytuację Polski, naszych żołnierzy, którzy oczywiście stacjonują w Iraku i to wynika z umów, z faktu przynależności naszej do NATO, ale także z faktu
konflikty.
No, panie redaktorze, bo to jest nieraz tak, że si vis pacem para bellum, chcesz pokój, przygotuj się, szykuj się do wojny. My mamy oczywiście na tym terenie bardzo ograniczone interesy. Całe szczęście, że nie jesteśmy wielkim graczem, jeżeli chodzi o ropę, ale oczywiście jesteśmy lojalnym i wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, naszego geopolitycznego, strategicznego sojusznika, z którym musimy mieć dobre relacje, bo każdy, kto dzisiaj mówi, że no jednak powinniśmy opierać te nasze sojusze na powiedzmy jakichś układach z państwami europejskimi, przy oczywiście tych szaleńczych i słowach i działaniach naszego wielkiego sąsiada ze wschodu, no to tym ludziom
trzeba... Który bierze się za Białoruś, krótko
mówiąc. Tak, który już krótko bierze się za Białoruś. Musimy wszystkim osobom uświadomić, że tak jak w 1939 roku były środowiska, które nie chciały umierać za Gdańsk, to dzisiaj wierzyć w to, że Angela Merkel, czy Macron, czy szefowie Wielkiej Brytanii cokolwiek zrobią w przypadku jakichś niecnych działań sąsiada ze wschodu, to oczywiście jest iluzoryczne. Więc musimy się szykować w pewien sposób, oczywiście w przenośni do wojny. Musimy zbroić naszą armię. Cieszę się bardzo, że tutaj rząd kolejny rok wywiązuje się z tych zobowiązań 2% PKB wydawanego na armię. Być może trzeba jeszcze więcej wydawać na tą armię. Trzeba zacieśniać stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, stosunki właśnie w sferze i politycznej, i wojskowej. A z drugiej strony też trzeba pamiętać o wielowiekowej wręcz tradycji dobrych relacji także z Persami.
I ten temat faktycznie mógłby nam zająć dość długo, a dzieje się wiele
ale
innych rzeczy.
Ale nie straszmy naszych obywateli tutaj jakąś perspektywą.
Czyli czekamy na jakiś rozwój wydarzeń. Prezydent nie pojedzie do Jerozolimy. Kolejna wieść z początku roku.
Myślę, że to dobra decyzja, zważywszy pod uwagę, kto jest organizatorem tej konferencji w Yad Vashem, że jest to fundacja, która jest sponsorowana przez Rosję.
No, temat typowo dotyczy wyzwolenia Auschwitz, czyli czegoś, co dzieje się również ważnego dla Polaków. Bo Polacy też
bardzo ważnego. No, przecież większość sprawiedliwych wśród narodów świata to właśnie Polacy, którzy ratowali Żydów w okresie Holokaustu. Też warto powiedzieć, że przypisywanie nam to, co zrobił ostatnio prezydent Putin, tych różnych niecnych zachowań w okresie okupacji, to odwracanie
sprawstwa II wojny światowej.
Za chwilę uwierzymy w to, że to my napadliśmy 1 września miłujących pokój Niemców i 17 jeszcze bardziej miłującego pokój Stalina. To wszystko skłania się ku temu, że prezydent podjął bardzo dobrą decyzję.
Manifestacja to jest...
Wie pan, pojechać do Yad Vashem i wysłuchiwać tych bzdur, które, ahistorycznych bzdur, które plecie, przepraszam za określenie, Putin, to narażać nasze państwo na szyderstwa. Więc prezydent będzie miał okazję parę dni później w Auschwitz odnieść się zarówno do ewentualnych słów Putina, jak i pokazać całe oblicze, prawdziwe oblicze tej historii związanej z Holokaustem i także roli Polski jako państwa, które zostało przez dwóch naszych sąsiadów w sposób nikczemny zaatakowane we wrześniu.
Nawiązując do prezydenta, Robert Biedron już napisał, że prezydent powinien być w Jerozolimie. Robert Biedron, który ogłoszony został kandydatem lewicy na prezydenta. Czy Andrzej Duda ma godnych kontrkandydatów według pana do tego, żeby wywiązała się twarda, ostra walka? Czy to będzie takie wszystko, nie wiem, na razie spokojne i dopiero gdzieś przy finiszu będziemy widzieć ostry spór?
Czy, jeśli pan pyta teraz radnego Prawa i Sprawiedliwości, to oczywiście nie mam najmniejszych wątpliwości, kto uzyska i wygra wybory w maju tego roku, że będziemy mieli przyjemność sprawdzenia, jak prezydent Duda funkcjonuje po reelekcji w kolejnej swojej 5-letniej kadencji. Jeśli pan pyta z kolei polityka, politologa w pewien sposób, czy historyka, to bym powiedział w ten sposób. Zawsze bardzo głęboko na sercu i chyba wszyscy w Polsce mamy ten element zaangażowania politycznego naszych obywateli, uczestnictwo w wyborach, ten akt głosowania, to utożsamianie się z państwem, to wszystko są bardzo istotne elementy, więc jeśli każde ze środowisk politycznych istotnych, a lewica jest istotnym środowiskiem politycznym na polskiej mapie jakby postaw takich społecznych i politycznych, ma i będzie miało swojego kandydata, to myślę, że to się przełoży na wyższą frekwencję i na to, co mówiłem przed chwilą, czyli na to większe zainteresowanie opinii publicznej faktem wyborów najważniejszego polityka w Polsce.
Kończy nam się rozmowa, ale ważny temat przed nami. Ważny temat przed nami, bo trzecie liceum ogólnokształcące zdobywa laury w ogólnopolskich rankingach.
No
i to nie tylko...
Chwalić mi się pan będzie.
To ja poproszę, bo to chyba dobrze wytłumaczyć, co to za ranking, bo on nie jest taki tradycyjny, jakbyśmy wiedzieli. Na przykład, nie wiem, ilość maturzystów z piątkami na koniec roku. Teraz mamy matury próbne chociażby.
Tak, zaczerwieniłem się teraz ze skromności swojej wrodzonej, ale jakoś spróbuję, chwaląc się, nie przekroczyć granicy dobrego smaku. To jest tak, że faktycznie jest taka edukacyjna wartość dodana. Ona mierzy swoisty przyrost wiedzy, bo termin jest dosyć trudny, czyli mierzy różnicę między tym, co uczeń osiągnął na przykład na maturze, na egzaminie maturalnym, a tym, co osiągnął na egzaminie gimnazjalnym.
Jaki przychodząc był... do szkoły
tak,
przychodząc... i wychodząc ze szkoły.
I wychodząc. Ten konkretny Jan Kowalski, symboliczny nasz Jan Kowalski, prawda? Jeżeli to się sumuje razy liczba uczniów danej szkoły, to można wyciągnąć określone algorytmy statystyczne, pokazując, jak szkoła pracuje. Myślę, że to jest bardzo istotny czynnik, dlatego że łatwo z ucznia bardzo dobrego zrobić ucznia celującego. Trochę gorzej z tego ucznia dobrego zrobić celującego na przykład. To jest też element, a my sobie tę misję bardzo mocno bierzemy do serca. Jesteśmy szkołą publiczną. Chcemy kształcić, mam nadzieję, że nam się to udaje, na najwyższym poziomie, stwarzając szanse edukacyjne naszym absolwentom, by wybierali świetne uczelnie w kraju i za granicą, rewelacyjne kierunki. To wszystko jest okupione ciężką pracą naszych uczniów, ale to też wszystko zawdzięczamy naszym wspaniałym nauczycielom. Jeżeli efekt jest pozytywny, jeżeli realizujemy te zadania, jeśli dodatkowo robimy to, pamiętając, że to są pieniądze budżetowe, pana, moje, naszych mieszkańców, to staramy się to robić w miarę na rozsądnym poziomie. Tutaj też myślę, że mogę się pochwalić, że jesteśmy jedną z tańszych szkół, jeżeli chodzi o koszt jakby utrzymania jednego ucznia. Więc to wszystko sprowadza się do tego, że chyba dobrze wpisujemy się w tę misję funkcjonowania w Zielonej
Jak
Górze.
To wygląda na tle zielonogórskich szkół, województwa,
kraju? No jednak mimo wszystko każe mi się pan chwalić. No tak, no jesteśmy najlepsi. TFWD mierzy różne płaszczyzny. No tutaj nie chcę wchodzić w taką kuchnię tych ocen, bo mogłaby być to informacja dosyć nudna dla naszych słuchaczy. W każdym bądź razie te płaszczyzny EWD dotyczą zarówno przedmiotów humanistycznych, jak i przedmiotów eksperymentalnych, czy przedmiotów, czy matematyki. No tutaj we wszystkich tych płaszczyznach odnosimy mamy pierwsze miejsce, ale też chciałbym to z pełną świadomością podkreślić, że wszystkie szkoły zielonogórskie, szkoły średnie są naprawdę dobre. Myślę, że ogromną zasługą i nauczycieli, dyrektorów, i władz miasta udało nam się stworzyć, ja wiem, że to jest takie słowo niepopularne, ale taką elitarność tej oświaty zielonogórskiej, jeżeli chodzi o szczebel szkół średnich. Stąd naszymi uczniami bardzo często są
uczniowie
spoza Zielonej Góry. W przypadku trzeciego liceum też przeszło 50%.
A o tym rozmawiałem dziś ze Zbigniewem Kościkiem, dyrektorem liceum ogólnokształcącego nr 3 w Zielonej Górze, a także radnym sejmiku województwa lubuskiego.
Dziękuję. Miłego i spokojnego dnia życzę państwu.